Która godzina? Pyta rodzina. Jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już!
Tik-tak, 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 tik-tak!
Jest sprawa.
I nie będziemy się wykupiać jakimiś piosenkami dla przedszkolaków, że poważna audycja o poważnych sprawach w dniu, w którym wybrano prezydenta, czyli 25 maj 2015. O, dużo piątek. Pięć piątek. A był też taki program 5-10-15. On też miał dużo piątek. To znaczy dwie miał, ale że jedna to była dziesiątka, która składa się z dwóch piątek, to można uznać, że to też była piątka. Była taka zakamuflowana jak Żydzi albo masoni. I to jest program Jest Sprawa, można dzwonić. 222-195-321. Dammit, to nie jest ten numer, to jest zły numer, podałem bardzo zły numer, przepraszam bardzo, proszę to wyciąć, proszę to wyciąć, 2-2, program jest na żywo, nie da się wyciąć, 222-195-159, do tamtego nie dzwońcie, to jest zły numer, to jest zupełnie inne radio, w ogóle o czym innym mówią i o co innego im chodzi, czy im chodzi o to samo, tylko w inny sposób, no, dobra, mniejsza z tym, najpierw dzwonić do enklawa.net przez Skype'a po prostu i dzisiaj pogadamy. Będziemy się gadać. Jest taka sprawa, jest ważna sprawa. Odkryłem chorobę narodową. Kolejną, a właściwie dwie. I to jest bardzo ciekawa sytuacja, bardzo szczególna i to nie, ja sobie nie robię jej. Naprawdę, jest taka choroba i no ta choroba, właśnie całe społeczeństwo cierpi. I ty pewnie też. I to, no naprawdę, to jest poważna sprawa, tylko mało kto zauważa, że to jest w ogóle choroba. W Polsce się nie zauważa chorób, w Polsce się udaje, że wszystko jest w porządku. No, to można dzwonić, albo można pogadać o czym innym. Jak ktoś nie chce gadać o moich chorobach, na które chcę wam zwrócić uwagę oraz was uwypuklić i uwklęśnić, to można zadać pytanie takie jak Wiesiek na czacie, czyli jak się czujesz w nowej Polsce Dudy?
Kretyn, kretyna, kretynem poganie. Ja ten cały syf mam głęboko gdzieś, czego i panu życzę.
No dobra, nie unikniemy tego tematu, więc lepiej go mieć za sobą. Wygrał wybory Duda. Nikt się nie spodziewał. Wszyscy byli pewni, że i tak wygra ten, kto wiadomo, że miał wygrać, a on nie wygrał, bo stwierdził sobie, a mam to w dupie i tak wygram. No, więc nawet nie udawał, że ma to wszystko gdzieś, więc stwierdzili ludzie, tak, to my mamy dość. I wybrali jakiegoś innego chłopka. Przypomnę Duda, jak sobie chcecie przypomnieć inne programy przedwyborcze w Radiu Enklawa, to możecie, to stwierdzicie, że był to facet, który najwięcej obiecywał, nie licząc tej blondynki, bo jej nie trzeba liczyć, ona sama też zresztą nie umie za bardzo liczyć, więc no, to był ten facet, co naobiecywał wszystkiego, ktoś go podliczył i wyszło, że budżet państwa by musiał wydać drugie tyle, co teraz wydaje. Jakby wszystko chciał spełnić. Także super by było. W ogóle wszystko za darmo dla wszystkich generalnie. Oprócz tych, którzy pracują dużo i niczym się specjalnie nie wyróżniają, po prostu chcą iść do roboty, zarabiać, żeby się wszyscy od nich odpieprzyli. No to ci nic nie dostaną. Ale cała reszta poszkodowanych przez los i własne lenistwo, oni dostaną dużo bardzo, tak im obiecano. I teraz ja będę czekać i patrzeć, jak to się sprawdza. Nie wiem, jaką metodę zbierania pieniędzy na to wszystko ten pan zastosuje, razem z kolegami, którzy wygrają wybory z kolei jesienne. No tak razem na kupie to już dadzą radę. Ja myślę, że powinni tak, że terroru więcej. Tak, więcej terroru to jest rozwiązanie na wszystko, czyli jak ktoś nie spłaca, nie płaci podatków, zaoszczędził 10 zł, to jeb go, siekierą przez łeb. I komornika, więcej komorników, więcej policji, więcej wojska i do sądu. I nie, że jakieś tam procesy długie, nie, proces ma trwać tydzień i zakończyć się tak, jak powinien, skazaniem, bo to jest przestępstwo, przecież nie płaci podatku. No, więc taki terror, jebut. No a potem jak zaczną wszyscy wyjeżdżać już definitywnie, kolejne tam z 5 milionów ludzi wyjedzie, tych co zarabiali, bo ci co biorą, to nie, to zostaną. to może ktoś się opamięta. Tylko, że wtedy już się za późno będzie, nie? No bo ci, co mieli głosować, to wyjechali. A wiecie co? Bo jak tak patrzeć za granicą, kto głosował, to jakby ci ludzie nie pouciekali z tego kraju, emigranci, to by nie wygrał Duda. Wychodzi na to wcale. No, ale to jest taki, to jest takie samonapędzające się. Jest tak, wygrywa kretyn, który wszystkim obiecuje, a nie myśli, skąd weźmie pieniądze. Więc potem dochodzi do władzy i robi albo terror pieniężny, zabiera już wszystkim, którzy jeszcze coś mają, albo pożycza. I będą spłacać nasze dzieci z odsetkami, albo się zawali w ogóle system finansowy. No te dwa wyjścia są, albo trzecie wyjście, okłamie wszystkich i nic z niego mu nie da. Tylko będzie udawał. No to trzy wyjście ma, nie? No i po czymś takim jest sytuacja raczej gorsza. Albo pouciekali ludzie z kraju, albo muszą spłacać długi, których już nie są w stanie spłacać, albo są wkurzeni, bo ich okłamali. No i w takiej sytuacji potem przychodzi, no co się dzieje? No emigracja się robi, nie? I ludzie uciekają, ci co są jeszcze zdolniejsi, mądrzejsi i mogą jeszcze, bo jeszcze mają trochę zdrowia. No i co? Wygrywa znowu ten sam kretyn albo jakiś inny, no bo ci, co mądrzejsi byli, to pouciekali, to nie głosują już, nie? No nie, no chyba, że głosują, że bo bardzo chcą desperacko wrócić z tych krajów, gdzie im tak źle, no. W Wielkiej Brytanii tak im się źle żyje, w Niemczech, gdzieś tam w Irlandii, w Stanach kiedyś też byli, teraz już nie. No i tak sobie myślę, ja bym chciał wrócić do tej Polski, ale mi tęskno. Za granicą tak jest, jak się jest na emigracji, to człowiek zawsze takie pierdoły opowiada. Naprawdę się tak czuję. Ja byłem, to wiem. Więc ja przewidziałem, że jak jechałem do Anglii pierwszy raz, chcę tam mieszkać już, ale nie wyszło mi coś, to wiedziałem, że tak będzie, że na emigracji człowiek dostaje świra i zaczyna tęsknić za tym, za dokładnie tym, przez co uciekał, nie? Wyjeżdżał. I w związku z tym wziąłem sobie parę filmów. Także wziąłem sobie Psy, na przykład Dzień Świra se wziąłem do Anglii. No i jak mi przy takiego coś mi się zarażałem tą tęsknotą za krajem, to se puszczałem Dzień Świra i już nie chciałem wracać. No, także magicznie to działa. To tyle. A jak ktoś chce inny skomentować, dlaczego, jak się czujecie w Polsce Dudy, no niech zadzwoni. Niech zadzwoni do enklawa.net za darmo w ogóle. No, radio jest w Anglii, więc się można nie przejmować specjalnie. Można mówić, co się chce, można kląć. Ostatnio słuchałem Free Talk Live i tam słuchacz dzwonił i powiedział shit. No i nie wolno mówić shit w radiu amerykańskim w kraju wolności, bo tam jest jakaś komisja nadzoru tego wszystkiego i ktoś powie shit, to wypieprzą go. Więc musieli wywalić słuchacza. No i tak sobie patrzę, że patrzcie sobie, jest radio internetowe Enklawa, a tu można mówić. Można. No nie żebym zachęcał, nie zachęcam, ale można i nikogo nie wywalę. Chyba zacznie bluzgać po innych i mnie to zmęczy, to wtedy wywalę, ale to dlatego, że mam swoje powody, a nie dlatego, że muszę się stosować do jakiejś rady, nadzoru, języka. No, tyle. A Wiesiek, dzięki za link na czacie, dał link do strony prezydent2015.pkw.gov.pl/ i tak dalej. Tam są na tej stronie wyniki głosowania w różnych miejscach. Jak głosowała zagranica mam. Ale tak fajnie jest napisane. Wchodzę na stronę i mam tak. Jesteś tutaj, zagranica. O, to mi się podoba. Jesteś tutaj, zagranica. No więc jakie właśnie były wyniki? Duda, Andrzej Sebastian, czyli DAS, i Komorowski Bronisław Maria, czyli KBM. KBM. Bronisław Maria. Kurde, jedna Maria i drugi z kościoła. Czemu zawsze gdzieś musi się kościół mieszać? Jeden gość ma na imię Maria. Maria Komorowski? Jak to Maria? Maria nami rządziła przez 5 lat? Rządziła. Znaczy, nie rządziła. Reprezentowała nas Maria? No to jest... panie, nie wiedziałem. Gender, tak? Gender. No dobra, niech będzie, że gender. No więc jakie są właściwie te statystyki na świecie, frekwencja? Raczej wygrał Duda ogólnie na świecie. Jak sobie ostatnio tak słuchałem i patrzyłem, gdzie wygrał, gdzie kto na kogo głosował, to wychodzi na to, że na Dudę obecnego króla panującego od sierpnia będzie panował i to na niego głosowali tak. Bezrobotni, ci, co są młodzi i głupi, państwowe miejsca, ci, co pracują na państwowym i ogólnie, a ci, co na wsi mieszkają, rolnicy i tak dalej. Czyli ogólnie ta, ci, co raczej no, mniejszą przyszłość mają. Natomiast przedsiębiorcy, starsi, mądrzejsi, ci z miast i ci bardziej bywający na świecie, to nie za bardzo już chcieli głosować na Dudę. Ale i tak głosowali, bo nie było żadnego wyboru. Także no, wszystko jedno. Nie drzyjcie się, ludzie, bo hej, jesteśmy na tym samym wózku. Mieliśmy znowu do wyboru dostać w mordę w prawy policzek albo dostać w mordę w lewy policzek. I jeden wybrał w prawy, drugi wybrał lewy. To się nie ma na czym kłócić, że źle wybrałeś. Oczywiście, że każdy źle wybrał. Nie wiem, po co wyście szli głosować. Jedyną prawidłową opcją w tej sytuacji było nie iść i nie głosować. Na co ja zrobiłem i dlatego nie mam poczucia, że dostałem w mordę. Nie dostałem ani z prawej, ani z lewej. Dostanę od obydwu oczywiście, bo nikt mnie nie bierze pod uwagę. Ja jestem reprezentantem tej milczącej większości, która kiedyś, jak to wszystko szlak trafi, jak się wreszcie wkurzy, to da wszystkim po ryju. Ja reprezentuję tych ludzi, co nie głosują. I to nie, że nie głosują, bo im się nie chce, tylko nie głosują świadomie, bo głos jest jednocześnie akceptacją tego systemu. Jeżeli oddajesz głos na kogokolwiek, to akceptujesz tą grę. Dołączyłeś do gry. Więc jak przychodzi gość i gra ze mną w szachy, to nie może potem mówić, a mi się ta gra nie podoba. Grałeś, nie? To się zamknij. Jak grasz, to już po ptokach. Przegrałeś? To przegrałeś. Było nie grać. No więc, ale większość ludzi daje się nabierać na te duperele o obowiązek obywatelski. Obowiązek to ja mam wtedy, jak się sam do czegoś zobowiązałem. Jak ja mówię, będę wyrzucać śmieci, to mam obowiązek wyrzucania śmieci. A jak ktoś przychodzi do mnie, przystawia pistolet do głowy i mówi, teraz dostaniesz władzę, głosuj, to nie jest żaden obowiązek, tylko przymus. Nie będę głosował. To nie jest żaden mój obowiązek. Nie opowiadajcie mi głupot tutaj, ludzie. Jaki obowiązek? Pokażcie mi umowę z moim podpisem, to wam powiem, że mam obowiązek. Póki nie zobaczę takiej umowy, to pocałujcie mnie wszyscy w dupę. Dziękuję bardzo. Słowa te zwracam do następujących grup. Wszystkich posłów, wszystkich senatorów, 500 tysięcy urzędników państwowych, policji, wojska, służby zdrowia, prezydenta, urzędu prezydenta, w całej administracji państwowej i w ogóle wszystkich innych, którzy chcą tego usłuchać. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę. Nie mam najmniejszego obowiązku obywatelskiego, bo się na niego nigdy nie zgadzałem. Dziękuję bardzo. No to jak ktoś chce zadzwonić, to hej, zapraszam, hej. Do enklawa.net na żywo lecimy, wszystko się może zdarzyć, wszystko, każdy może zadzwonić nawet Komorowski i powiedzieć, hej, ja się z panem nie zgadzam, panie Martin, masz pan obowiązek i będzie uzasadniał, ale nie uda mu się to uzasadnić, bo ja nie przyjmuję za bardzo mądrości życiowej od faceta, który nie umie napisać bez błędu ortograficznego słowa ból, także chyba nie za bardzo, no chyba, że ja wiem. Może będzie miał argument jakiś, może nie wiem, wypił, może do męsy go przyjęli. Przy okazji, czy przyszły prezydent Duda umie po angielsku i wie, co to jest krzywa Lepera? Wie, co to jest krzywa Lepera, ale nie wie, co to jest krzywa Lafera, więc chyba nie mamy na bliższą przyszłość jakichś takich wizji, że będzie lepiej. Bo wygrał znów człowiek kolejny raz, aż dziwne. Wygrał człowiek, który nie ma bladego pojęcia o ekonomii, nie umie liczyć, obiecuje rzeczy niemożliwe i nie mówi po angielsku. Czy dobrze, bo on nie ma żadnej władzy właściwie, ale fajnie, że nas reprezentuje goś, taka gęba, taka swojska jurna, taki jeden z nas, nie? Tyż nie umie po angielsku. Ale fajnie, fajowo będzie. Będzie fajowo, już od września na naszych ekranach. Będzie. Dobra, nikt nie chce dzwonić, ale wyście są ostatnio w ogóle leniwi. Jakie lenistwo! No dobra, ja sam jestem leniwy, bo się maj zrobił. I nawet czerwiec się zbliża. Zimno jak w kurde w dupie u Eskimosa. Wszędzie zimno. No, się nie dziwię, że ludziom się nic nie chce, także spoko. Ja sobie poczytam teraz czata. Czat jest audycyjny na stronie enklawa.net. Także ktoś tutaj przypomnę, pewnie od... Znaczy przypomnę. Ogólnie się mówi, jest taki zwyczaj, że prezydent, jak go wybiorą, to udaje, że jest prezydentem wszystkich Polaków. No udaje, bo jak się to policzy sensownie, to nie jest tak, że go wybrało tam 55%, tylko wychodzi, że go wybrało może 20%, 25%. Naprawdę to wygrało go 15%, bo tak. Połowa w ogóle nie idzie głosować, więc nigdy go nikt nie wybierał. Wcale nie wybrało. Połowa narodu go w ogóle nie wybrała. Ale to nie jest w ogóle, nie. Najpierw to wszystkich weźmie pod uwagę, więc niemowlaki, niepełnosprawni umysłowo i różni tacy nie głosują. No to powiedzmy jest tam 5%, 10% ludzi. No, nie ma prawa do głosowania, a żyje. I go nie wybierało. No to tak, potem z tych, co zostało połowa, nie poszła głosować, bo ma to serdecznie w dupie. Albo im się nie chce, albo byli pijani. No dobra, no to wybrała go z tej ostatniej połowy połowa. Czyli tam powiedzmy 20% go wybrało. No tak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka 25%. No nie wcale, bo ci, co naprawdę go na niego głosowali, to jest taka garstka. Większość głosowała przeciwko temu drugiemu. I to jeszcze nie oznacza, że popierają tego faceta. Po prostu bardzo nie chcą, żeby tamten był. No i to jest, myślę, większość. No nie wiem, to by trzeba zapytać tych ludzi, ale jak myślę, że jak tak podliczyć, to ten prezydent jest prezydentem 10% Polaków. W sumie. No i teraz on będzie się wypisywał z partii, do której i tak wszyscy wiedzą, że jest tutaj jego reprezentantem tej partii, żołnierzem i tak dalej. No i będzie udawał, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Ludzie, no liczcie coś. Czemu wy nie liczycie? Czemu wy nie liczycie w ogóle? Gdyby liczyli, to by go nigdy nie wybrali. Albo może ludzie lubią, żeby ktoś ich fajnie okłamał. No bo wiecie, nie chodzi o to, że już się pogodzili chyba ludzie w Polsce, że ich ludzie okłamują, że politycy ich okłamują. Oni teraz chcą, żeby ich przynajmniej ładnie okłamać, żeby miło było, żeby tak jakieś fajne pierdoły powiedział, żeby się poczuli lepiej chociaż przez tydzień. Jak będą mieć nadzieję, że coś z tego spełni. Nie? Dobrze rozumiem ludzi, czy nie rozumiem? Przypominam tym, co przespali to wszystko, że wygrał towarzysz Duda, drugie miejsce towarzysz Komorowski, a potem już dalej reszta towarzyszy. Kukiz podobno udaje, że nie jest towarzyszem, ale jemu nie wierzę, też nikomu nie wierzę. Dobra, może mu wierzę, no co z tego, no. No co on ugotuje, Kukiz? Ciastka? Taki żart, bez sensu w ogóle. Nie, dobra, niech będzie. Kukiz podobno jakąś partię zakłada i ma... On ma takie pomysły jak partia libertariańska, czyli super brzmią i mowy nie ma, żeby w ogóle one zaistniały w rzeczywistości, ale nie, dobra, niech będzie, no. No i on ma taki pomysł na przykład, że będzie robił partię, pan Kukiz teraz, i on do tej partii wybierze ludzi, którzy jeszcze nigdy nie byli posłami, nie kandydowali, nie byli w żadnej partii i właściwie wybierze tych, którzy mają zerowe doświadczenie. No wyobraźmy sobie, że w ten sam sposób zrobiłbym firmę, czyli na przykład zakładam restaurację pod tytułem Polska i teraz ja mam taką koncepcję, ja będę pan Kukiz, więc tak, wybiorę na kucharza kogoś, kto nigdy nie gotował. Dlaczego? Bo poprzedni tak słabo gotowali, że to jest skandal, po prostu jest, oni wszyscy są zamoczeni, oni dosypywali jakieś gówno zamiast przypraw, oni gotowali psy zamiast kurczaków. Nie będę więcej do swojej ekipy gotującej brać kucharzy z doświadczeniem. Ja wezmę kucharza, który nigdy w życiu nie trzymał noża w ręce. I to będzie najlepszy kucharz. To jest koncepcja Kukiza. I ja bym w związku z tym, siedząc tutaj na tym fotelu, chciałem zwrócić uwagę, że ja nigdy nie kandydowałem z ramienia żadnej partii, nie zajmowałem żadnego stanowiska w żadnym rządzie. W związku z tym nadaje się fenomenalnie, ponieważ wiem tyle o rządzeniu krajem, co i Kukiz. Także jakby chciał mnie wybierać, to ja tu jestem. Ale zupełnie poważnie mówiąc, ja jestem jak najbardziej uczciwy, ponieważ ogólnie to ja mam w dupie, czy ja będę rządził, czy nie, i nie będę walczył o stołek, tylko jak mi się nie podoba, to do widzenia i pójdę. Co zresztą udowodniłem w życiu już wielokrotnie, robiąc dokładnie to. Że mi się nie podoba, ja nie muszę tu być. Ja mogę zostać zawsze programistą. Ja mogę frytki smażyć, ja nic nie muszę, no. I mi nie zależy. Mi jest zależy na takich rzeczach, wiecie, jakichś bardziej wiekuistych, no. A to tam, to idź pan. No. Więc można o tym pogadać jeszcze chwilę, jak ktoś chce. I dzwoni człowiek, cześć.
Cześć.
Cześć. I co ty sądzisz teraz?
To znaczy Migi jest.
No Migi, wiem.
Co sądzę? No, no. Zadałeś bardzo dobre pytanie. Dlaczego nikt nie dzwoni?
Dlaczego nikt nie dzwoni? No to jest pytanie właśnie. No dlaczego?
No temat enklawy na dziś jest zbieractwo i sprzątactwo.
Tak, a to ja już powiedziałem. A zapomniałem, że zapisane było. Myślałem, że was zaskoczę.
No. A przejdźmy do tutaj tematu. O jakichś tam dziwnych rzeczach.
A i bo to była tylko, żeby to minę rozbroić, bo ktoś potem zadzwoni mi i przerwie. No.
A, to dobra, dobra, minę. Znaczy ja bym chciał a propos tych wyborów powiedzieć o pewnym cudzie.
Opowiedz.
Które media w ogóle nie zauważają.
Gdzie był cud?
Nie zdarzyło.
No, no, no.
No, ostatnie wybory czym się skończyły? Aferą tym, że no, oprogramowanie było do...
Pierdyknęło, tak.
D i tak dalej. Nie przeklinamy przecież w tak poważnie.
Tu można, radio. Tu nie Ameryka, tu jest wolność.
No. Jak to było w Top Gear? Permission to say cock.
A nie słyszałem tego.
No. Więc no. No, trzeba powiedzieć o cudzie. No, nikt nie pisze, nikt nie mówi, nikt nie robi filmów o tym, że teraz oprogramowanie dało rady.
Bo nie było oprogramowania, chyba tylko był papier. Jedyne co działa.
Nie, no absolutnie. Było ale... normalne oprogramowanie.
To ja nie wiem nic na ten temat. Natomiast wiem, że nie było na czas zebrany tych wyników. Okazało się za trudne i trzeba było przedłużyć ciszę wyborczą i czas głosowania. Przy okazji ciszy wyborczej, kto te pierdoły wymyślił? Gdzie, w jakim kraju jest jakaś cisza wyborcza? Co to za nonsens? Co to jest za absurd? Po co to jest? Co to, że to kościelna atmosfera ma być? Wszyscy
ale znowu się zmieniasz skupię? Temat. No ja pierniczę. Bo ja lubię. O zbieractwie i sprzątactwie, a ty znowu.
No bo mi tu dzwoni ktoś i opowiada teraz, że coś o oprogramowaniu. No. To mi się przypomniało.
Cisza no wyborcza. Chciałem powiedzieć a propos tego, że grupa osób, która dała radę, w tym z delegatur z krajowych biur wyborczych, którzy nadzorowali prace te programistyczne i oni to testowali, no. Nie wspomina się o tym, że zrobili oprogramowanie, które a dało radę, było szybkie, było intuicyjne i w ogóle nic się nie wieszało.
To jest jakiś wielki sukces zrobić, to ja to bym zrobił w tydzień. To nie jest, przecież to jest tak banalne zbieranie głosów od dwóch kandydatów.
No, no nie.
Mailem by mogli wysyłać to, no.
No nie mogliby mailem.
Mogliby.
No nie mogliby.
A czemu nie mogliby?
No a jak łatwo jest zhakować skrzynkę mailową?
No to wystarczy mailem wysłać z GPG. Koniec, już rozwiązany problem wielki. Ale no, to mówię, to jest najbanalniejszy sposób rozwiązania, ale to się da zrobić dzisiaj, wiesz jak łatwo? Kurde, każdy programista, z którym pracowałem przez 10 lat ponad w pracy, by zrobił samodzielnie taki system. To jest naprawdę banalne.
No powiem tak, no przepisy mamy niebanalne i trzeba było to tak zrobić, żeby było zgodne z przepisami, niestety, z certyfikatami, z podpisami, bo to musi obsługiwać właśnie jeszcze certyfikaty te wygenerowane.
No ja wiem, no dobrze. No,
nie o tym. W każdym razie oni mieli też bardzo krótki termin realizacji tego oprogramowania, bo tam czasu było, nie wiem, parę miesięcy, z czego parę bardziej to było raczej 4 niż pół roku.
No.
No i dali radę, tak? I nie było afery, no to znowu media milczą.
No bo no co mamy chwalić człowieka, że dobrze coś zrobił? No bez przesady, to jest... Nie wiem, mamy specjalnie podziękowania zrobić, że ktoś zrobił rzecz banalną?
No nie, no, nie wiem, no to... Ja bym się z tą banalnością.
No, a czy ty chodzisz podziękować codziennie każdemu piekarzowi za to, że zrobił bułkę, którą się nie zatrułeś? To ja nie wiem, czy to jest dobry sposób na motywowanie jakieś... No nie wiem, no
nie,
to
jak... jeżeli ktoś robi dobrą bułkę, no to...
To codziennie to trzeba mu chodzić dziękować. Codziennie.
Ja mówię, że codziennie wyborów nie mamy codziennie.
Ale to jest piekarz, ty mu zapłaciłeś, to już jest podziękowane, nie? Nie jest, że on zrobił za darmo i mógł nie robić, że łaskę nam zrobił. Ktoś tu zapłacił mu za to, nie?
Dobra.
No nie rozumiem tego podejścia. No mamy dziękować,
chciałem,
że ktoś zrobił.
Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że afery nie było, bo oprogramowanie było zrobione tym razem.
To prawda
dobrze.
Jest. Ale była afera, bo przedłużyli ciszę wyborczą, bo gdzieś tam kobieta padła rażona i oddała ducha.
No i przez te półtorej godziny nie można było skorzystać z lokalu i o ten czas wydłużyli pracę tego lokalu, co skutkowało ciszą wyborczą całą Polskę.
Znasz może szczegóły, dlaczego nie można było, znaczy dlaczego umieranie w tym kraju trwa, nie wiem, 3 godziny, bo o tyle chyba przedłużyli tą całą ciszę wyborczą. To ona chyba...
Nie, półtorej godziny.
Półtora godziny, tak? No to coś długo, nie?
No długo ją ratowali.
Półtora godziny i musieli w tym lokalu zamiast ją wziąć na wózek i ten... Nie łapię tego. O co to tu chodzi?
No ja nie jestem medykiem, jestem informatykiem, więc nie wiem, jak szybko się człowiek... No.
Ginie? Ja też nie wiem, ale wiem, że to nie trwa półtorej godziny. Że trzeba zamykać cały lokal przez półtorej godziny, bo ktoś akurat tam musi być ratowany w jakimś strasznie długim czasie. Czy to no przerobili dobrze. Na szpital w tym czasie, czy co? Ten lokal, o co chodzi?
Nie, przyjechała karetka i osoby, które tam podjęły wszystkie te czynności, żeby przywrócić jej życie, tylko się nie udało. Dobra, a co z tym sprzątaniem i zbieractwem? Bo widziałem tam 11 worków.
Właśnie, 11 worków. Ale no to ja już przejdę do audycji, a zadzwoń za chwilę, jak już będzie o czym gadać. O. Tak będzie. Może być? Może być. Migi poszedł, odszedł, a ja wracam teraz i zaczynam normalny temat audycji, czyli zbieranie i sprzątanie.
Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, nikt nie traktuje mnie poważnie. Żartuje pani. Słuchacie Enklawy.
Nie, no ale ja poważnie nie wiem dlaczego. No co mi nie dacie powiedzieć tematu o zbieraniu? Dobra, ktoś dzwoni. Pewnie, że nie dacie mi, bo ja odbieram, bo wolę gadać z ludźmi. No, kto tam? Kto tam?
Cześć. No, halo, cześć.
Cześć.
Cześć, Aleks. Słuchaj, coś tu mówiliście właśnie o tym, że to musi być jakieś spełnione normy bezpieczeństwa przy tym liczeniu głosów, tak?
No, ja nie wiem. No powinny być, nie wiadomo, no ale...
No, i to może by tak najbardziej nowoczesna metoda by było wysłać gołębia, a przy okazji gołębia jakiś F-16, żeby go osłaniał. Może no, to najszybciej by żeby...
I z odciskiem palca gołębia. Jeszcze zbierać odciski palców tych gołębi i porównywać, czy dolecą. No można by.
A propos tego, co zostało wrzucone na czata, co wchodziłeś tą stronę wybory prezydenckie, ta zagranica, tak?
No.
No, to może ja bym tutaj przetoczył jakieś tam niektóre co takie śmieszniejsze, ciekawsze kraje, a ty byś szczerał, jakie było poparcie dla jednego i drugiego.
Podoba mi się,
kandydata.
To mów.
No to czekaj, no to o, proszę bardzo, Singapur. Komorowski i Duda, no to ile Komorowski obstawiasz?
Singapur? Powiedziałeś?
No.
Oj. Tak. No to powiem, że pół na pół równo.
No nie. Komorowski 80% niecałe, a Duda
20%.
No, a dokładnie to 176 głosów na Komorowskiego, 48 na Dudę.
A, no dobra, no to tak mało ludzi, no. A
no to Donto Zjednoczone Emiraty Arabskie.
O, to ja powiem, że Duda wygrał 70%.
No nie, 72 ma Komorowski, a Duda ma 27.
Kurde, nic nie zgaduje w ogóle.
230.
No, co jeszcze?
Albo no to Socjalistyczna Republika Wietnamu.
No, jak socjalistyczna, no to będzie 80% Duda.
No nie, Komorowski 23 głosy, a Duda miał 5.
Kurde, nic nie zgaduje, wszystko na odwrót, no, tak. Jak to się dzieje?
Republika Tunezyjska.
Tunezja. To już kompletnie, nie wiem, powiem, że Komorowski 70%.
No, 76. Takie
zgadłem.
To śmieszniejsze. No.
Ale ja.
Co tu jeszcze takie ciekawe jest? Federalna Republika Nigerii.
Nigeria.
Podpowiem łącznie, że głosów było oddanych 15.
Nie, jak 15, to zależy, jak ktoś jedną rodziną większą przyjechał akurat na wakacje, no to...
No,
to nie...
No to 10, to chyba dwie rodziny były, bo 10 do 5 było.
No, to dwie rodziny, no to nie, to jest...
No, to. Co tu jeszcze? O, w Korei ktoś był, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna.
Północna czy południowa?
No nie wiem, jak to jest.
Północna, jak ludowa, to...
Chyba tak, bo... druga to jest Republika Korea, co chociaż w sumie obie mają raczej te same.
Tak?
Po 71, 76 dla Komorowskiego. No naprawdę, cała jakaś ta Azja za Komorowskim była,
cała
nie?
Cała Azja za Komorowskim. No to dobrze, no. Bo tam teraz to jest centrum świata teraz finansowe.
A Izrael, z którym byłeś niedawno, jakbyś tego wskazał?
Gdzie?
Izrael, gdzie byłeś niedawno?
O, w Izraelu to na też Komorowskiego powiem. Tak.
No, 60 do 40. No
już tak wyczuwam, o co chodzi.
Nie?
I tam, gdzie jest...
Ostatnia kategoria nazywa się Statki Gdynia.
Statki Gdynia?
Na no, statkach. Tak się nazywa ostatnia kategoria.
Na statkach jak głosowali? Czekaj, to będą emigranci. To na Dudę. Nie, bez sensu. No, na Komoros... tak. No to jak?
No w sumie blisko byłeś, bo egzekwo, bo tu Duda miał 47, a... 45 miał.
To porówno, bo nie wiem, czy rzeczy wracają z emigracji, czy uciekają już. No to dobra, no to no. Tego nie wiedziałem.
A jeszcze bym tak może przytoczył jeszcze taki śmieszny temat. Bo bardzo fajnie stworzyłeś komiks z tym słynnym Grzegorzem Braunem.
O, był komiks. Był.
No. I można by to nawet zrobić w drugą stronę, ten komiks. Jako żeby został prezydentem Grzegorz Braun. Zrobił intronizację, nie wiem jak, ale by zrobił. I wtedy coś idzie nie po jego myśli, co to w Polsce jest bardzo możliwe. I wtedy by mógł powiedzieć Grzegorz Braun mianowicie, no nie mówiłem, że pod żydowskim zarządem?
Ludzie. No. Jedyną intronizację, jaką będziemy mieć, to Dudy w sierpniu na razie.
No, ale tak, jeszcze takie ciekawostka, może według taka moja teoria spiskowa, to który z tych... może trafisz, kto z kandydatów z pierwszej tury powinien zagłosować właśnie za Grzegorzem Braunem, żeby ten postulat mi się pomógł w przyszłości, jak myślisz?
Nie mam bladego pojęcia. Ja już się pogubiłem chyba trochę.
Ja uważam, że właśnie taki przeciwieństwo jego, Janusz Palikot.
No to jest
A już tłumaczę dlaczego, bo wtedy bym miał takie szanse wyjść z jednym postulatem jak Paweł Kukiz. Kukiz wychodzi z Jowami, a Janusz Palikot wyszedł z postulatem detronizacja Chrystusa Króla.
Detronizacja. To dobre, to by nawet było fajne. No, było wybrać Brauna, potem by były jaja, potem by był Palikot.
No, a potem by właśnie został wakat na miejscu Króla Polski i by była kolejna część serialu Gra o Tron w Polsce.
No, byłaby Gra o Tron. W Polsce Gra o Tron polega na tym, czy intronizować, czy detronizować Jezusa.
No, tak, ale też na nie wiem, czy oglądałeś ten serial, też tam było, że tam no, tam statki płonęły, tam była taka by wojna, no to w Polsce zamiast statków to płoną mosty i tęcze. No to też taka w pewnym sensie analogia.
Już nie widziałem, ale to nie psuj mi, bo jeszcze zobaczę sobie kiedyś ten film, jak już wszyscy się z nim znudzą. A to on dalej trwa, ten serial?
No tak chyba, nie wiem, piąty czy szósty sezon.
Trwa tak już, no to już się zaraz znudzą.
No ale to nie musisz się spieszyć, bo to jest jeden sezon na rok, tam nie wiem, 10 odcinków co roku, no to...
Dobra. Okej, tyle dobra. Będzie o wyborach starczy. Dzięki.
Dobrze, dzięki. Na razie, cześć.
No, jak mówiłem, starczy to starczy. I teraz przejdziemy do tematu. O, a to jest ciekawy pomysł. Stefan proponuje na czacie intronizacja JP2. No to już jest chyba intronizacja. Nie, ja bym wpisał JP2 do konstytucji w ogóle. Aż dziwne, że go nie ma. No jak będzie Kukiz będzie zmieniał konstytucję, jak wygra wybory, nie? To mu trzeba powiedzieć, żeby tam wpisał JP2 od razu, na stałe już. Żeby już koniec było tej dyskusji. Będzie raz porządnie, na zawsze, wiadomo. Polską rządzi JP2. Jeden papież będzie na wieki wieków. Amen. Dobra, a teraz to ja bym chciał pogadać o rzeczy, która się nazywa, po angielsku się nazywa compulsive hoarding. Hoardingowanie. Dlaczego po angielsku? Bo nie ma odpowiednika dobrego po polsku. Bo po polsku nie za bardzo widać, o co chodzi. To się po polsku tłumaczy zbieractwo albo sylogomania. Toksyczne zbieractwo, ktoś przetłumaczył. To jest idiotyczne tłumaczenie, no. No ale z drugiej strony nie ma lepszego, no bo jak przetłumaczyć? Compulsive hoarding to jest takie zjawisko, że ty zbierasz dużo rzeczy i nie chcesz się ich pozbyć. I one się tak rosną i masz ich coraz więcej. Ale ci jakoś tak żal ich zostawić, po prostu nie możesz z jakiegoś tam powodu. No. I to zjawisko na świecie jest zauważone, a w Polsce nie jest zauważone za bardzo. Na przykład wpis na temat, jak się to nazywało, sylogomania. Wpis sylogomania na Wikipedii Polskiej zajmuje 42 razy mniej miejsca niż wpis ten sam po angielsku. No po prostu po angielsku napisali normalny wpis na ten temat, że no jest takie zjawisko i opisali ładnie, a po polsku zrobili tam 3 zdania i koniec. Mówię, 42 razy dłuższy tekst, no. A to jest paradoks dlatego, bo o ile w Stanach Zjednoczonych na to coś cierpi, no cierpi jak cierpi, no czy to trudno granicę wyznaczyć, kiedy się zaczyna ten hoarding, całe to zbieranie. No ale takich zdiagnozowanych to jest w Stanach Zjednoczonych 1 000 000 ludzi około. Od 500 000, no tam 700 tysięcy do 1,5 miliona, jakoś tak. A w Polsce nikt nie ma bladego pojęcia ile. Bo w Polsce, jak mówię, to jest taki trochę zacofany jednak kraj i się uważa, że tutaj jak ktoś ma AIDS, to się daje aspirynę i już, nie? Także to nie problem w ogóle. A tam jednak jest problem. No bo to trochę jest problem. Nie jest jakiś super problem, ale jest poważny jednak problem. Przeszkadza bardzo w życiu. No pewnie nie tak jak gruźlica, ale jednak przeszkadza. Mam tutaj taki raport na temat tego hoarding, tego zbieractwa, tego zbierania różnych rzeczy. Z takimi faktami najważniejszymi, to ja wam powiem. Jeżeli ktoś cierpi na to hoardowanie całe, to 3 z tych rzeczy muszą być spełnione. Wszystkie 3 rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest to, jak osoba zbiera i sobie zatrzymuje dużo rzeczy, nawet rzeczy, które się wydają bezużyteczne albo mają małą wartość dla większości ludzi. Czyli zbierasz sobie coś i nie chcesz się tego pozbyć, że jakiś stary odkurzacz, chociaż nikt go od ciebie już nie kupi i każdy mówi, ja tego nie chcę, ale ty to dalej trzymasz. Dlaczego? No bo nie możesz jakoś głupio się pozbyć. No bo co, wyrzucać tak? Może się przyda. Mi mama mówiła, a jej mama mówiła, że nie wolno wyrzucać jedzenia, bo to... Ale dlaczego to mi nikt nie powiedział? Po prostu nie wolno. Co, świętość czy co? Trzeba pocałować chlebek i trzymać. No i argument, że przecież nikt tego nie zje, bo chleb jest suchy, bo spleśniał, jakoś do nikogo nie trafiały. Po prostu nie wolno wyrzucać jedzenia. Co trzeba zrobić? Zeżreć. Wszystko. Bo jutro zgnije. Trzeba się nażreć tym i być grubym, z bolącym brzuchem, bo nie wolno wyrzucać jedzenia. Co to kurde jest za jakieś... Co to jest? Nie, no co to jest w ogóle? Skąd się dowiedział? Co to jest? Przesądy jakieś? Ze szklanej kuli ktoś wyczytał? Mądrości Jana Pawła II? Co to w ogóle jest za koncepcja? Gdzie to jest napisane? Ani to nie jest grzech kościelny, ani to nie jest grzech biblijny, ani to w ogóle nie jest żaden grzech. To jest nonsens, czysty nonsens, że nie wolno wyrzucać. No ale uczy się nas wszystkich tego. Czy was tego uczyli? Ja mam takie pytanie. Powiedzcie mnie szczerze. Czy wy macie też takie problemy, mieliście w domu? Nie wolno wyrzucać jedzenia. No, więc od jedzenia się zaczyna, a potem w ogóle nie wolno wyrzucać niczego, się okazuje. Znaczy tak już się nie mówi, że nie wolno wyrzucać, ale nikt nie wyrzuca, więc jakoś nam się robi taki zwyczaj, że nie wolno wyrzucać, bo to tak żal czy coś tam. No. Więc pierwszy punkt to tak osoba robi. Drugi punkt, żeby ktoś był zakwalifikowany jako zbieracz profesjonalny, chory, to jest to, że te rzeczy zapełniają przestrzeń i jak to powiedzieć, clutter, nie wiem jak to po polsku, zapychają przestrzeń, wszystko jest zapchane, zawalone, zawalają przestrzeń, więc jak te rzeczy nazbierane zawalają przestrzeń, to jest drugi punkt, jest spełniony. Jeżeli nie da się używać pokoju normalnie, otworzyć drzwi od szafy i w ogóle jest utrudnione normalne używanie przestrzeni. No i trzecie, te rzeczy powodują problemy w codziennym życiu, no po prostu przeszkadzają. No to wtedy, jak są te 3 punkty spełnione, to człowiek jest chory. I teraz, ja mam taką teorię, że na Zachodzie to jest taki umiarkowany problem. No 1 000 000 osób w Stanach Zjednoczonych nie jest aż tak dużo, jest sporo, ale nie aż tak strasznie, żeby to była jakaś wielka choroba, ale no tak wiecie, no ile tam ludzi teraz mieszka, nie pamiętam, na pewno trzycyfrowa liczba, tyle milionów, więc no, to jest o wiele mniej niż 1%. Ale czekajcie, dobrze mówię? No tak, bo milion. No, ale w Polsce, ja uważam, to jest problem całego narodu. Dlaczego? No bo w Polsce, no Polska to, no Stany Zjednoczone sobie żyły i się ludzie bogacili od tam 200 lat. Nie było czegoś takiego, że żyli w trybie przetrwania. A w Polsce ludzie żyli w trybie przetrwania od zaborów i jeszcze kawałek wcześniej nawet trochę. Czyli no długo, wiele pokoleń życia od pierwszego do pierwszego, albo raczej nawet od pierwszego do drugiego. I cały czas w warunkach, że zawsze wszystkiego było za mało. Tak się żyło w Polsce, nie? PRL to ja pamiętam. PRL to już całkiem było, zawsze było za mało. Nic się nie wyrzucało, wszystko się naprawia, wysysa do ostatniej kropli wszystko, co tylko jest. I dopiero jak się wszystkie części, prawda, już z tego samochodu wyciągnie, posprzedaje, poprzerabia, ponaprawia, to ten szkielet można wyrzucić ewentualnie. No. Tak rozsępić trzeba wszystko, bo wszystko się może przydać, no bo tak się wtedy żyło naprawdę. I problem polega na tym, że teraz dzieci tych ludzi, sierot po PRL-u, to są teraz wnuki po PRL-u i one też tak samo robią. Ale my żyjemy teraz w warunkach, że wszystkiego jest od cholery, jest po prostu za dużo, mamy odwrotny problem, mamy za dużo wszystkiego, za dużo informacji, o wiele, za dużo do wyboru, żarcia, za dużo mamy, no miejsca do życia to nie mamy aż tak za dużo, ludzi jest za dużo, wszystkiego jest za dużo. I ogólnie główny problem teraz polega w życiu nie na tym, skąd wziąć, tylko co wybrać z tego, co jest dostępne. I tego nas oczywiście nikt nie uczył. Przez kilkadziesiąt lat, przez setki nawet lat, Polacy zapomnieli, że to jest jakaś tam... Zapomnieli tej sztuki życiowej pod tytułem rezygnować z jednego, żeby mieć drugie. I pod wpływem doświadczeń ich rodziców i przodków nie wybierają, że muszę mieć to albo tamto, tylko chcą wszystko naraz. Więc biorą i zbierają wszystko. Niczego nie oddają, biorą wszystko. Nie, jak mogę dostać drugą pracę, to nie zwalniam się z pierwszej. Biorę dwa etaty, nie? Trzeci etat doszedł, super, biorę trzy. Projekt ktoś robi. O, to jeszcze drugi zrobię. Dobra, nie śpię po nocach, ale jeszcze trzeci wezmę. I tak się bierze wszystko, co tylko się da. To jest takie coś w ludziach w Polsce. I to oznacza, że prawdopodobnie ten compulsive hoarding, czy tam sylogomania, czy to zbieranie chorobliwe, jest chorobą, na którą myślę cierpi większość Polaków. No przynajmniej z połowa. Bardzo dużo. Wszyscy zbieramy niepotrzebnie. Wszystkim nam trudno się tego pozbyć. No kto z was ostatnio wyrzucał coś sobie? Po prostu się cieszył, że wyrzuca. No, nie jest takie łatwe, nie? Normalny człowiek wyrzuca i się nie przejmuje, kupuje sobie nowe. A Polak co? Zbiera. Jedzie do Anglii i zbiera. W ogóle jak się pamiętam, jak były te czasy takie jeszcze przejściowe, to Polacy jeździli do Niemiec, do Anglii, do wszędzie i się dziwili, że tam Anglicy zostawiają niepotrzebne rzeczy. Gdzieś tam przy domu albo wywalają po prostu. Tak, że tak zostawiają całkiem dobre, całkiem dobre. A Polak co robi? Bierze, chodzi po tych śmietnikach i wszystko zbiera, bo się wszystko przyda. I się dziwi, że głupi Anglik mógłby to sprzedać. A on to trzymać przynajmniej na przyszłość, kiedyś się przyda. On bierze i wyrzuca. No, no i się okazuje, że ja myślę sobie, że to nie ten Anglik jest nienormalny, to on jest akurat normalny, bo to są tylko rzeczy. Tylko Polacy są nienormalni, bo mamy wszyscy wbudowane to zbieractwo. I teraz, dlaczego tego nie widać tak bardzo? Wiecie, dlaczego tego nie widać tak bardzo, jak powinno być widać? Bo mamy drugą manię narodową. I to jest sprzątalnictwo. I to jest tak samo chorobliwe. Gdzie na świecie, jak ktoś idzie do restauracji, to czyści stoliki po wyjściu? No szkurde, jeszcze by pozmywał naczynia, jakby mu dali. Przychodzi Polak do restauracji i no i co? No i rozlała mi się kawa. Bierze szmatę. Poproszę o szmatę, mówi do obsługi. Na świecie wszystkim wtedy oczy się robią okrągłe jak talerze. Że co on chce? Po co mu szmatę? On chce do pracy tu? Znaczy pan chce tu pracować, czy co? Nie, ja chcę wyczyścić. Toż przecież od tego jest obsługa, po to idziesz stary do restauracji. To nie masz czyścić stolików, masz je brudzić. Brudź je od cholery. Ale nie, Polak jak jedzie do Anglii, to narzeka, że Anglicy tak brudzą. Wszyscy brudzą, kurde, jak to straszny naród. No brudzą, bo po to jest to, to, żeby życie, żeby je wykorzystywać. No brudzenie to jest naturalny proces. Od tego jest obsługa, żeby czyściła się, nikt nie przejmuje. Ale Polak będzie czyścił stolik elegancko. No i to jest dziwne, dziwactwo. Anglicy na to patrzą jakoś tak miło i sympatycznie na to polskie sprzątalnictwo, chorobliwe, maniakalne, maniakalno-depresyjne może. Oni to, im się to podoba, ale oni nie rozumieją, że to jest przymus wewnętrzny, to jest choroba, a nie, że to jest tak akurat, że taki miły człowiek. On ma wewnętrzny niepokój, jak nie posprząta. Tak samo jak ten gość, co zbiera, ma wewnętrzny niepokój, jak wyrzuci. Jak ma wyrzucić, nie wyrzuci, bo ma niepokój, bo mu źle jest, jak wyrzuci. No i teraz, na czym polega perwersja w Polsce? Na tym polega perwersja, że jedna choroba niweluje drugą. I one się nawzajem zabijają, prawda? I teraz toniemy po prostu w perwersyjnych chorobach psychicznych, ale nie za bardzo je widać, bo się akurat równoważą, nie? Jak za bardzo zbierasz i nie możesz wyrzucać, to włącza ci się druga choroba pod tytułem maniakalna, depresyjna chęć sprzątania. I zaczynasz sprzątać to wszystko. Oczywiście czujesz się fatalnie, bo musisz powyrzucać niektóre rzeczy, a człowiek z tym hoardingiem nie potrafi tego robić jakoś normalnie, tylko czuje deprechę. No i czujesz deprechę, ale sprzątasz, bo jak nie posprzątasz, to czujesz jeszcze większą deprechę, a musi być równowaga deprech. No więc posprzątasz, trochę dobra, jest spokój. No ale znowu musisz zbierać rzeczy, no to zbierasz je, zbierasz i zbierasz i tak dalej. I cierpi znowu z kolei przymus sprzątania, no zbierasz rzeczy i efekt ogólnie jest taki, że niby jest równowaga, niby nie mamy tych zapchanych mieszkań w nieskończoność, ale z drugiej strony żyjemy w wiecznej depresji, bo albo mamy depresję, że mamy za mało rzeczy, trzeba więcej uzbierać, więcej pieniędzy, więcej rzeczy, więcej foteli, samochodów więcej, wszystko więcej. A z drugiej strony trzeba to posprzątać, trzeba musieć równo, musi być kurznie, żeby ludzie widzieli, że dobrze jest, że ten, że nieposprzątany, takie brudne, nie może tak być w ogóle, do czego to podobne, co by powiedział Jan Paweł II. No, więc podsumowując, uważam, że to jest wielki problem w Polsce. Tak uważam. A teraz dzwoni Jacek i powie, że jest inaczej, ale muszę się przygotować mentalnie, bo będzie mówił długo zapewne. I zapraszam do orania. Pierwszy orający Jacek dzisiaj.
Troszeczkę... Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry,
troszeczkę
dobry.
Namieszałeś, Martin.
To ty, jak ty
zrobiłeś
to widzisz?
Z Polaków żebraków i w ogóle meneli, tak? I
ja z nich
chorych.
Zrobiłem, ja chcę odwrotnie właśnie, żeby nie byli żebrakami. Żeby...
No właśnie nie są.
No to
właśnie
to
nie
wiesz?
Są. Może tak. No. Wpierw taki mały dowcip po tym, jak się dowiedziałem, że ten pan wygrał, ten, który wygrał, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, to mi się przypomniała taka, można zrobić teraz taki pastisz ze sceny z Pulp Fiction. What Mr. Duda looks like? He's bald, he's black. I to potem ten pan idzie do więzienia, nie?
No. To jest pan D i na cztery litery, nie? Ale patrz, D i cztery litery. Jakby ktoś teraz... Jak będziemy mówili, że po całym je w D, to będzie wiadomo, o kogo chodzi.
No. Ale namieszałeś, bo to nie o to chodzi, że to nie o to chodzi, że Polacy są, wiesz co, to nie o to chodzi, że Polacy są jakimiś menelami, czy że są chorzy umysłowo, po prostu przez bardzo długi... Mogę dokończyć? Przez bardzo długi okres czasu i ja mam naprawdę wielu w mniejszych miejscowościach to swego czasu, teraz już nie, ale swego czasu to była wręcz plaga, tak?
No.
Wielu z znajomych, którzy dorobili się na tym całkiem niezłej kasy, bo po prostu wielu produktów takich chociażby jak dębowych mebli w Polsce nie było w ogóle, tak?
No to prawda, to tak, no tak było w tamtych czasach, ja nie mówię, że nie, wtedy to
ale
miało
uzasadnienie.
Ja nie mówię,
że w tamtych czasach, ja mówię, to było, nie wiem, najdalej 5 lat temu.
No to już trochę dziwne.
To jeszcze był, wyobraź sobie, to jeszcze był dochodowy biznes, tak?
Tak? Wow.
No tak, to... no słuchaj, jak miałeś kupić używane meble, tak?
A,
powiedzmy
no meble.
Tam, nie wiem, zestaw
nie, no dobra, no
poniżej
rację, tak?
1000 zł, i te same używane meble miałeś kupić do 500 zł, tak?
A no meble,
gdzie
to
stan był porównywalny.
No dobra, ale wiesz, nie chodzi mi o meble, nie? Tylko o takie codzienne jakieś pierdółki różne, no bo to no meble to droższa sprawa, to można oszczędzać i w ogóle, nie?
A myślisz, że skąd wykwitła nagle taka ilość lombardów w Polsce? To nie jest tak, jak ty to opisałeś, że to ludzie, że tak powiem, nie wiem, mają jakąś chorobę, tak, czy coś w tym rodzaju, bawią się w to całe zbieractwo, tak, i stąd jakby, że oni myślą, że im się to przyda. No nie, wiele osób w tym momencie, które prowadzą lombardy i tak naprawdę na rzeczach, wiesz, sprowadzanych z zachodu, opierają cały swój biznes i to nie są rzeczy nowe.
No ale to co innego jest i to jest, no wiesz, mała skala. Ja mówię o tym masowym zjawisku, że na przykład pudełka zbierasz, że butelki
zbierasz. Ja też
mówię
o masowym zjawisku, tak?
Co, w lombardach nie ma pudełek albo butelek. Wszyscy zbierają butelki, bo pamiętają, że kiedyś skupy było i im tak został taki odruch.
Gdyby się jakieś śmieci w lombardach można znaleźć. Autentyczne śmieci i ludzie to kupują. Po co nie wiem, tego mi się nie pytaj.
Na Allegro nie kupują już używanych.
A jeszcze odniosę się do tego, że z tym chlebem, tak? Żeby nie wyrzucać chleba.
No to
jest trochę tak, że to jest tak, że mojego chrzestnego krewny to był człowiek, bo już nie żyje, który bodajże finalnie dożył 101 lat. Naprawdę gość, który pamiętał początki I wojny światowej, bardzo dobrze pamiętał to, co było przed wojną, ale miał tą taką pamięć uszkodzoną, krótkotrwałą, na przykład nie pamiętał, co jadł na śniadanie, nie?
No.
To taka jest troszeczkę charakterystyka tych ludzi z tamtego pokolenia. To on właśnie kiedyś mówił na ten temat, że to właśnie się wzięło z czasów wojny i stąd, że te nawyki po prostu ludzie, którzy wtedy żyli, przenieśli na kolejne pokolenia.
No a to co ja mówię? To samo mówię właśnie, że to nam się wzięło z takiej, a nie innej historii, no. Dlatego Amerykanie nie potrafią zrozumieć, że na przykład moja babcia napierdzielała mi na talerz potrójne porcje i dosypywała cały czas i herbaty cały czas miałem nalaną, bo po prostu oni, dla nich jedzenie to było nie do dostania, im to zostało. No i teraz problem w tym, że myśmy to odziedziczyli trochę.
No druga jest też taka rzecz, że wiesz, że Polacy chyba podobnie jak Czesi są znani ze swojej gościnności, tak?
No.
Że w Stanach czy ogólnie na Zachodzie to na przywitanie jedno co możesz dostać to herbatę i krakersy, tak? A u nas to jeszcze wiesz, rodzina czy tam małżeństwo, bo przeważnie jak to jest ktoś mieszkający samotnie to raczej nie przywiązuje do takich rzeczy uwagi, ale jak to już jest jakaś grupa osób, która jest powiązana jakimiś więzami krwi, to jeszcze kredyt w prowincji cię wezmą, tak, żeby urządzić ci wystawną kolację, tak, i pokazać po prostu, wiesz.
Tak, był jeden szlachcic, co kupił sól, bo chciał w lecie urządzić kulik kiedyś, za czasów jeszcze jak była ta Rzeczpospolita, co ją szlak trafił właśnie z powodu takich szlachciców. Wziął skurczybyk, kupił tyle soli, żeby zrobić sztuczny śnieg, bo chciał se kulik zrobić w środku lata i pokazać, że może. No i mógł, no.
Ale to naprawdę, to nie gościnny. Jest z mojej strony, to nie jest z mojej strony wyssane z palca. Akurat w tym temacie mogę powiedzieć w ten sposób, że bardzo dobrze, jeżeli nie doskonale wiem, o czym mówię, jeżeli chodzi o to, co jest w lombardach i o tym, w Polsce na niemieckich śmietnikach robi się naprawdę dobry biznes, tak?
No wiem, ale mi trochę nie o to schodzi, bo tu, no masz tu rację.
Więc tutaj trochę osób mógłbyś naprawdę, wiesz, no, sprowadzić do poziomu żuli, tak? Mówiąc, że oni to biorą, bo nam się to przyda, tak? I odkładają gdzieś
ale
tam w jakiejś piwnicy czy na strychu.
Oni chcą sprzedawać, nie? No to jest co innego. To jest inne zjawisko. Dobra, dzięki. To ja jeszcze dokończę tutaj myśl.
No, na razie.
Dzięki. Może ktoś jeszcze zadzwoni. To był Jacek. Bo nie o to chodzi, ludzie, tutaj, że się zbiera po to, żeby zarabiać albo coś. To jest coś inna sprawa, no to jest biznes, nie? Biznes jak biznes i tak dalej. Ale ktoś, o tutaj na czacie na przykład przyszedł, kto to przyszedł? ktoś, Magmacik mówi, czy zbieranie książek też jest oznaką takiej choroby. No więc zbieranie w ogóle nie jest oznaką tej choroby. Oznaką choroby jest nie to, że zbierasz książki, tylko że się nie potrafisz ich pozbyć. Że nie możesz się ich pozbyć. Czujesz wewnętrzny opór, wstręt, depresję czy coś, jak na myśl, że się masz tego pozbyć. Więc się nie pozbywasz rzeczy, to jest problem. Nie wyrzucasz, bo co jest cenne. Tak naprawdę większość tych przypadków, no bo wiecie, są takie łagodne wersje, ja mówię o tej łagodnej wersji, powszechnej wersji, to jest taka trochę wersja, bo są ludzie, co już im ta wersja tego zbieractwa się robi zaawansowana i tam się jest tak, że nie widać podłogi w pokoju w ogóle, mają wszystko i wszystkiego nie chcą wyrzucić, boją się wyrzucić to, nie mogą. Mam tu, widzę takie zdjęcie przed sobą, na przykład, ale to nie mam jak opisać, no. Mniejsza z tym, pokażę wam, będziecie widzieć w audycji, w nagraniu na przykład jedno takie przykładowe zdjęcie. No, a jeszcze tutaj napisał mi człowiek, widzę go, że napisał, pytajmierz mówi, że ja się pozbyłem większości rzeczy w imię minimalizmu i teraz trochę żałuję, bo się czuję pusty, bez własnej tożsamości trochę. To pytajmierz, to ja trochę współczuję, jeżeli... Twoją tożsamość definiują przedmioty, które są wokół ciebie. To jest dziwne jakieś dla mnie, bo chyba człowiek powinien być coś więcej niż suma rzeczy, które posiada. Ja wiem, że to są wszystko, ze wszystkim się wspomnienia łączą i różne takie rzeczy, ale ludzie, no to są tylko rzeczy. To zjawisko ma miejsce wtedy, nie wtedy, kiedy se coś zbierasz, tylko wtedy, kiedy nie potrafisz się tego pozbyć, nawet kiedy ilość tych rzeczy ci utrudnia życie. To jest istota problemu. Wtedy widać dopiero ten problem, że jest. Czym się to na przykład piszą tutaj w tym fakty odnośnie zbieractwa, hoardingowe fakty. Czym się to różni na przykład od kolekcjonerstwa? No więc tym się różni, piszą tu. W tym zbieractwie chorym ludzie nie szukają, nie chcą tego, co zbierali, pokazywać innym. Tylko właśnie sobie to trzymają dla siebie. To jak się kolekcjonuje, to chętnie pokazujesz innym, nie? Bo to jest kolekcja. I drugi punkt, jak kolekcjonujesz znaczki, rzemienne rzeczy, to przeważnie je organizujesz i układasz, nie? To są zorganizowane, czy tam modele, czy coś. A jak cierpiesz na to zbieractwo, to wszystko leży, gdzie się da upchnąć tylko i nie zależy ci na tym, żeby pokazać. To już widać różnicę. Jakie są symptomy? No może masz symptomy, pomyśl sobie. Pierwsze na przykład... Trudność w pozbywaniu się rzeczy, albo drugi punkt, duże ilości zakorkowania tymi rzeczami, biura, domu, samochodu, innych powierzchni, magazynów czy coś tam, do tego stopnia, że nie można się ruszać, że nie można się ruszać po tym pomieszczeniu albo nie można używać mebli. O. Następne, jak zaczynasz gubić ważne rzeczy, na przykład pieniądze albo rachunki w tym burdelu. O, klater przetłumaczył jako burdel, niech będzie. Więc problemem jest burdel. Zawalenie się, znaczy tak nawarstwianie się, to pełno tych rzeczy jest po prostu. Nie chodzi, że bałagan, tylko że ich tak dużo, że się nie da, już zaczynasz gubić. Jak zaczynasz gubić, to już może już masz problem większy, no. Dalej czujesz się przy... Jak się to mówi? Przygnieciony? Nie. Kurde, overwhelmed, nie umiem znać teraz dobrego słowa. No czujesz się przytłoczony, o, to jest to. Ilością tego, co masz, ilością rzeczy, które opanowały dom. Jak się czujesz już znowu zapomniałem słowa, przed chwilą powiedziałem, przytłoczony. Jak się czujesz przytłoczony ilością rzeczy, które masz, no to może być już symptom. Dalej, nie umiesz się zdobyć, żeby się pozbyć rzeczy. Albo, inaczej mówiąc, nie umiesz się powstrzymać też, o inny punkt, nie umiesz się powstrzymać przed braniem darmowych rzeczy, na przykład ulotek albo cukrów z restauracji darmowych. Brałeś kiedyś? Bo ja brałem, ja cierpię trochę na to, chyba każdy. Na przykład odkryłem przy sprzątaniu kuchni ostatnio, że miałem gdzieś tam 3 ketchupy, no tylko 3 na szczęście, nie wiem dlaczego tak mało, darmowe z McDonalda, bo jak został mi ketchup, no to biorę do domu, nie? Pudełku. No i się okazuje po jakimś czasie, że masz tych ketchupów 50. I one wszystko gniją. No. Wszystko biorę. Bierzemy. No nie masz takiego, no to chyba ja rozumiem to zjawisko. Bierzesz, bo jest darmowe. No i właściwie jak czujesz to, że powinieneś brać, albo jak nie mówisz, a tam darmowy to nie biorę. to, no to może masz problem. No to tak naprawdę strasznie trudno zobaczyć od środka, że masz problem z tym, bo po pierwsze, wszyscy w Polsce robią tak samo, więc wydaje się to normalne, a po drugie, problem widać dopiero, jak już jest za późno przeważnie, czyli już jest taki burdel i masz tyle tych darmowych rzeczy i pozbieranych sprzed 10 lat i wszystkiego, że nie możesz przejść. To dopiero wtedy sobie przypominasz, że może masz jakiś problem jednak. A przepraszam, już nie mam problemu, tylko dawno nie sprzątałem. Nie? Po prostu za mało drugiego maniactwa. No, albo lubisz sobie kolekcjonować rzeczy, bo są tanie, bo okazja, o jak jest okazja, to też może być symptom. Kupujesz ciągle okazję, to może być symptom. Albo jak głupio ci zapraszać ludzi do siebie, bo już masz za dużo tych rzeczy i się czujesz zażenowany, to może być symptom. Albo jak, no i właśnie tyle, dobra, no już. No to co, masz symptomy? Czy nie? Ile ludzi ma na czacie? Co? Ile ludzi ma? Niech to, powiedzcie, przyznajcie się, poważnie. Ja się przyznaję, że mam lekkie. Lekkie mam, ale walczę. A ty masz jakie? O, Puszek mówi, to McDonald's, one nie gniją. A, no to dobra, to kolekcjonuj. Tak, dobry pomysł, zbieraj se wszystko. Pewnie, super będzie. Bo nie gniją, no to właśnie, bierzmy. Ketchup z McDonalda rozkłada się około 500 lat. No to weź go, kolekcjonuj, za darmo jest. Przez 500 lat nie będziesz musiał wyrzucać. Super, no to o tym mówię właśnie. No. Gipki mówi, każdy ma taką hoardingową szufladę w biurku. Tuż Gipki, właśnie nie każdy. Mówię, że na tym polega problem tutaj w Polsce, że ponieważ to jest tak powszechne zjawisko, to zbieractwo, że nawet się nie zauważa, że można żyć inaczej. Można nie mieć szuflady hoardingowej w biurku i nie powinno się jej mieć nawet, no. Dlaczego my mamy te szuflady? Ja też miałem te szuflady. Większość życia miałem szuflady. Teraz nie mam, bo nie mam szuflady. Plus, że nie mam szuflady. I jakoś żyję bez tej szuflady. Ale jakbym miał, to by zaraz tam burdel był pewnie. Dlatego bym albo musiał mieć dużą dyscyplinę, albo wywalić tą szufladę. To jest bez sensu. Ja nie wiem, skąd się to bierze. Przecież patrzcie, miałem szufladę, to ją zapieprzyłem wszystkimi możliwymi duperelami, z których nigdy nie używałem niczego. Ona tak leżała. Po co mi ta szuflada pełna rzeczy, jak ja nie używam żadnej? Jak używam jakiejś rzeczy w takiej szufladzie, jak sobie przypominam, to było może z 5 rzeczy, a tam ich leżało z 200. No, jakby tak podliczyć rzecz każdą. 200 rzeczy użyłem 5. No to dlaczego nie wywalę 195 rzeczy? Albo mi żal, bo może się przydadzą, bo coś tam. No to to jest to zjawisko chorobliwe trochę, no. O tym mówię. Prawda? Macie czy nie macie? Co? Może. Ja nie mam, mówi. Dobra, ja chcę z kimś pogadać. O, ktoś właśnie dzwoni, ale fajnie. Dzwoni miał.
Halo?
Cześć.
No. Słuchaj, no. Kojarzysz może taką anegdotkę a propos człowieka, który poszedł do pewnego klasztoru i bardzo się dziwił, czemu ci mnisi wszyscy nie mają tam żadnych swoich rzeczy.
O, nie znam.
Bardzo mało umeblowania i w ogóle strasznie się dziwił. No. Nie znasz to?
Nie znam, opowiadaj.
To było tak, że poszedł i pyta się tych wszystkich mnichów, czemu wy tutaj nie macie mebli, czemu nie macie swoich rzeczy, czemu nie macie komórek, czemu nic nie macie. I ten mnich odpowiedział mu, o ile dobrze pamiętam, a czemu pan tutaj nie ma żadnych rzeczy? No. On mu na to, ja tutaj jestem tylko turystą. A ten mnich mu odpowiada, my tutaj również jesteśmy tylko turystami. I ja myślę, że ten problem może się brać z tego, że ludzie bardzo się przywiązują do tego, kurde, nie, to zabrzmi jakoś, wiesz, wyniośle bardzo, ale przywiązują się do tego, do doczesnego życia, tak?
No,
i
no.
No, nie wiem, to tylko taka moja.
Ale to racja jest, oczywiście. Bo faktycznie, im bardziej się zaczynasz zajmować ważniejszymi rzeczami, tym mniej się przejmujesz takimi duperelami materialnymi, no. Więc no. Fakt, jak ludzie nie mają jakiegoś życia, wiesz, takiego bardziej duchowego, czy jak to powiedzieć, nawet jakieś idee, czy coś, to się wtedy zostają na poziomie tych materialnych dupereli. Chyba to jest, no. To jest, może to no, być to, ważne.
Tylko tyle.
Dzięki.
To na razie.
Na razie. To było fajne. Można zadzwonić właśnie, jak ktoś ma coś do powiedzenia fajnego. 222-195-159 albo do enklawa.net przez Skype. W tym raporcie zebranym te fakty napisali, co ludzie najczęściej gromadzą. O, to jest gromadzictwo. hej, dobre słowo, gromadzicielstwo, gromadzomania, coraz głupsze te słowa. Więc tak, najczęściej ludzie gromadzicują takie powszednie różne przedmioty, czyli papier, pocztę, gazety, o gazety, u mnie w domu zawsze było, od cholery gazet, kurde, nikt nie wie po co one były. A teraz jak sprzątałem kuchnię, to się okazuje, że było tam reklamówek, no z, ja wiem, 60, kurde, używa się jednej, no dwóch najwyżej. Było 60, może 40, ja nie wiem, ale nonsens. To jest tak, przynosi się do domu, nie, szkoda wyrzucić. No i dup. No nie wiem, to jest chore. No i potem jest, wszędzie się walają te rzeczy. No więc tak, ludzie gromadzą więc papier, pocztę, gazety, książki, ubrania, pojemniki, na przykład pudełka, papierowe torby albo właśnie reklamówki. Dalej, jak jest bardziej zaawansowane, to zbierają śmieci albo... śmieci? To jest dziwne. Śmieci albo zgniłe jedzenie. Już. A już jak jest ekstremalny przypadek, to są tacy, co zbierają zwierzęce albo ludzkie odpadki, czyli gówna, za przeproszeniem, albo inne takie rzeczy. To już musi być jakieś super chore. Ja tego to już sobie nie umiem wyobrazić. Naprawdę. I ogólnie chodzi o to, że najczęściej te rzeczy są małej wartości. No. I czekajcie. Gdzie to jest? Zgubiłem teraz, bo mi się przewinęło źle. O, tutaj. Rzeczy są przeważnie wartościowe, ale o wiele mniej niż to, co... O wiele, znaczy... Jak to powiedzieć? O, ich wartość się przecenia. To znaczy ludzie uważają te przedmioty za dużo bardziej wartościowe niż mają wartość użytkową. O, ich wartość użytkowa jest o wiele mniejsza niż ludzie myślą, że jest. No bo jest. No, jak się zastanowisz, po co ci teraz jest 60 książek, jak nigdy ich więcej nie przeczytasz w życiu, to no to właśnie, no to jest to. No, możesz je sprzedać ewentualnie, ale większość ludzi je trzyma, bo im mu żal wyrzucić. Nawet jak nikt nie chce kupić. No. No jakie są w ogóle efekty tego i skutki uboczne w ogóle? Dlaczego to jest złe? Bo może to jest fajne. Zapierdzielmy sobie wszędzie, bo się przyda na czasy kryzysu, albo właśnie fajnie żyć w burdelu troszeczkę. Jest ciekawiej niż co, mieć pustą podłogę. No więc efekty są takie, gromadzicielstwa. Przede wszystkim to zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi żyjących w domu i w okolicach. Może powodować problemy ze zdrowiem, no jak ci coś zaczyna gnić, no to wiadomo, uszkodzenia różne strukturalne, pożar, śmierć i tak dalej. Zależy ile tego jest. No. Dalej mogą nastąpić, ale to chyba w Polsce nie występuje, bo tu się dba o człowieka. Mogą wystąpić wyrzucenia z domu. Eviction, jak się to mówi. No, wyrzucenie z domu. Każą ci wyjść. Pan, co doprowadził ten dom do stanu takiego, że nikt już nie może mieszkać nigdy przez najbliższe 500 lat. No i cię wyrzucą z domu. No, ale to słaby powód. Konflikty z członkami rodziny i przyjaciółmi, którzy mają dość tego życia w takim burdelu. Ja to tak tłumaczę troszeczkę luźno, bo żeby był język ciekawszy. No. I co, tyle wymienili? Nie, to słabo wymienili. Ja wymienię inne jeszcze od siebie. Problem jest taki, dla mnie bardziej fundamentalny problem jest taki, że przywiązujesz się do rzeczy, to znaczy tracisz sens życia powoli. Rozmieniasz się już na takie drobne i tak materialne, że przestaje cię cieszyć życie takie bardziej smakowite. No bo no hej, no te duperele, co gromadzimy tam, czy nawet książki, czy papiery, czy torebki, czy coś tam, to są kompletnie mało znaczące rzeczy, które powinny być traktowane zupełnie instrumentalnie, ale jak ich jest strasznie dużo, jesteś nimi otoczony, to nie możesz o nich nie myśleć, nie możesz po prostu ignorować tego, jak nie możesz przejść z pokoju do pokoju, nie potykając się o duperel. Nie? Poza tym trzeba o nie dbać. Wiele z tych rzeczy no, nie jest taka, że jest bezobsługowa całkiem, tylko zaczyna gnić albo coś tam, albo trzeba odkurzyć, albo kurze zetrzeć, albo coś. Im więcej tego jest, tym więcej czasu poświęcasz na to i energii. takie zbieranie zabiera i wysysa twoje, po pierwsze właśnie skupienie się na tym. Może się człowiek skupić no, na jednej rzeczy naraz zwykle. Więc jak masz 50 miliardów pierdylionów rzeczy dookoła siebie, to ci zabiera uwagę. I nie masz jej wtedy na inne rzeczy. Masz tylko jedną uwagę. Masz tylko jeden czas. Jak się zajmujesz zbieraniem, myśleniem o tym albo coś, to wszystko wysysa ci czas. I demotywuje, strasznie demotywuje. No, trudno jest trzymać się czegoś, co masz do zrobienia na dłużej, znaczy jakiś dłuższy projekt, kiedy cały czas się rozpraszasz różnymi drobnymi duperelami w domu, które sobie nagromadziłeś. I nie tylko mówię teraz o przedmiotach materialnych, bo to samo zjawisko może dotyczyć na przykład niektórzy gromadzą sobie zadania do wykonania albo projekty. No to młodzi programiści tak na przykład mają taki hoarding zawsze. Nowy pomysł na nową grę. O ja, jest, robimy. No i potem jest efekt taki, że niczego nigdy nie kończy, nie? Taki człowiek. To każdy z nas to przeżywał, to się potem niektórzy leczą, a niektórym zostaje. No i dlatego muszą niektórzy pracować na etacie, bo sami z siebie po prostu by w życiu nie mieli dyscypliny, żeby uniknąć tego gromadzenia, dupereli. Maile na przykład niektórzy gromadzą. Ja zastanów się, czy masz pustą skrzynkę mailową, czy masz przepełnioną. Jeżeli masz tam już 2000 maili w jednej w przegródce, znaczy, że cierpisz na gromadzicielstwo. I czy masz se te maile? Maile powinny być, no albo wywalasz, albo wsadzasz do odpowiedniej szuflady, którą sobie zorganizowałeś, a nie, że wszystko trzymasz na kupie. Jest strasznie trudno radzić sobie z całą korespondencją i z komunikacją, kiedy wszystko trzymasz na kupie, po prostu jednej wielkiej. To też jest to samo zjawisko. No. Żal ci usunąć. Nie odpisałem jeszcze, ale nigdy nie odpiszesz już, bo ten mail ma 3 lata, ale będę go trzymał w skrzynce, może kiedyś odpiszę. Wiadomo, że nigdy nie odpiszesz. Dlaczego kot mi się tutaj drze teraz? Słychać kota, jak się drze? Kot jest naprawdę tak wredny, jak się drze kotu. Chodź, podrzyj się tutaj ludziom, chodź. O, oczywiście zamknął się teraz, jak przyciszę muzyczkę. Co za kot. O, Gipki mówi tak. Anglicy jak zagracą dom, o, zagracanie to jest dobre. To dobre słowo. Zagradzacywanie, zagradzicielstwo to się nazywa to zjawisko. Więc jak Anglicy jak zagracą dom, to zostawiają wszystko i się wyprowadzają. Bo moi sąsiedzi tak zrobili. A to nawet nie głupi pomysł jest. Jak ja doszedłem do momentu, jak maile przekroczyły już taką ilość, że da się to opanować, to zrobiłem sobie amnestię, czyli wyprowadziłem się z tych maili, z skrzynkę, wywaliłem wszystko do śmieci, tak naprawdę do osobnej przegródki z napisem kiedyś się tym zajmę. Nie, tak naprawdę przegródka się nazywa nigdy się tym nie zajmę i tam se leżą do tej pory, tak naprawdę powinienem je wywalić, no ale... Właśnie to ja je wywalę. No. Stare maile, które już nie mają szansy być odpisane ani nic. No i zacząłem od zera. No i do tej pory się trzymam tego i mam pustą skrzynkę. No obecnie ma w niej jeden mail, ale zaraz jego też nie będzie. No. Więc jak się już... To wszystko jest jeden i ten sam problem, ja uważam. To właśnie zagradzanie czy coś. Jonasz mój Tusk tak zrobił. O hej, może się chciał wyleczyć właśnie. No bo to... Mądry człowiek jednak był ten Tusk. Będziemy tęsknić za nim niedługo, jak się przyjdzie ten drugi rządzić w jesieni. A będzie. No. I no, mówię. No więc takie są minusy i takie ja widzę ja, te minusy. Minusy właśnie no to, że tam zdrowie i napierdoły, to się da jakoś ominąć, wiecie? Ale to, że uważam, że najgorszym problemem jest to, że człowiek, który dał sobie... jest już na jakiś trochę za bardzo zaawansowany w tym gromadzeniu rzeczy... zagracaniu sobie życia, nie jest w stanie zrobić żadnego projektu na dłużej. Nie jest w stanie nic zrobić, co wymaga dłuższej koncentracji, bo się rozprasza milionem rzeczy po prostu. Więc ludzie, którzy sobie tak gracą wszystko, z doświadczenia widzę, nie są w stanie nauczyć się porządnie języka, nie są w stanie zdobyć zawodu na takim poziomie, że już są specjalistami, bo to wymaga ciągłego skupienia się i ciągłego ćwiczenia. Nie są w stanie robić projektów typu podcasty albo programy na YouTube albo cokolwiek innego. Mogą robić tylko szybko, od czasu do czasu, nieregularnie i tak wiecie, dorywczo, żeby nigdy nie było na odpowiednio wysokim poziomie. No bo to wymaga innego podejścia. To gracenie za bardzo przeszkadza. O, a teraz ktoś dzwoni i bardzo mi się to podoba. Cześć.
Cześć.
Co ty
sądzisz? Opuszek tutaj, z tej strony.
A, Opuszek. Autor programu o książce, dzięki któremu to programowi czytam teraz tą książkę.
Jak, podoba się?
No, fantastyczna jest.
Wiem. No właśnie, ja chciałem tutaj wspomnieć o pewnej bardzo pozytywnej stronie Gracenia, o której zapomniałeś.
O, jaka? Jest jakaś?
No jest taka, że rodzina potem będzie miała zabawę na strychu. I będzie patrzeć, co tam po śmierci dziadka, co on tam robi w swoim życiu.
Ty to racja, to jest plus. No.
Znajdzie tam 110 tych paczek keczupu z McDonalda.
I reklamówki. I ulotki ze wszystkiego. Nie?
No, bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć. Ja znalazłem pamiętnik dziadka.
A swoje coś znalazłeś? Na przykład ty masz taki problem, czy nie masz? Czy masz mały?
Nie ma specjalnie problemu.
Czy co robisz z ulotkami?
Wywalam od razu. Co można robić z ulotkami?
No dobra, z ketchupem albo solą gdzieś tam.
Zjadam.
A jak ci został?
Pieprzą.
A reklamówki zbierasz do domu?
Pieprzą.
Ale jaja.
Co będę robił?
No nie wiem, no ludzie to zbierają, bo dobra, ale taka dobra reklamówka, patrz, dobra jest, cała, patrz jaka ładna. Nie szkoda ci?
Nie.
Kurde, to masz fajnie, to ja bym też tak chciał. No.
Come on, plastik. Tak nawiasem mówiąc, tak o wyrzucaniu jedzenia,
no.
To nie wiem, no to kiedyś to należało do dobrego tonu, tak było to. Kiedyś jak było mało jedzenia akurat i ludzie umierali z głodu.
A nie, no to tak, no to wtedy tak, tylko że to trochę nie te czasy.
Właśnie chyba wspominałem w którymś z odcinków bajkę Andersena, gdzie dziewczynka to wrzuciła chleb błoto.
Tak, była bajka.
To, co się potem z nim działo,
bo jest,
ja myślę, że najbardziej zboczeni fanatycy tych bondage i innych rzeczy, to by tego nie wymyślili.
No to ja to czytałem, aż się dziwiłem, że tak Andersen coś takiego napisał. I to tylko dlatego, że chleb wyrzuciła, no. Jakaś jedna taka tortura psychiczna, jakaś totalna, to co Andersen jej wymyślił. No i dzieci nie wyrzucały pewnie chleba, bo się po prostu bały. No, po tej baśni. No.
To tak tylko chciałem powiedzieć, że to jest jedna z dobrych stron, że potem wnuk sobie może wyjść na strych i zobaczyć, czy tam dziadek robił.
No co racja, to racja. To jak ktoś ma strych, to niech tylko strych zagraca, a resztę życia nie. Resztę życia to nie, ja nie polecam jednak. Dobra, to dzięki za telefon.
Cześć.
Cześć. To był Jakub. No. A ja będę kończyć, bo o czym tutaj gadać. Jeszcze druga mania to jest to sprzątanie kompulsywne. Tak się to mówi po polsku? Compulsive? Jest takie słowo w ogóle? Kompulsywne. O, kompulsywne sprzątanie też jest jakaś obsesja, ale nie wiem z jakiej baśni się to wzięło, bo nie ma baśni o dziewczynce, co nie posprzątała i dlatego jej tam, nie wiem... tyłek przyrósł do brudu i pająki po niej zaczęły chodzić i inne tam straszne rzeczy. Chociaż może, nie wiem. No. Czy to się da leczyć? Da się. Okazuje się, da się. No i trzeba ogólnie wziąć i człowieka skonfrontować z tym, że po prostu zaczyna mieć problem i robi sobie syf w życiu. No. Ale tam... No, ale to są dosyć takie oczywistości, no, żeby jak z kimś gadasz, to on musi sam z siebie wyrzucić, że nie da się zmusić człowieka, żeby miał motywację, albo sam chce se zrobić święty, uwolnić się od tego przymusu, albo nie chce. Jak chce, to mu możesz pomóc, to mu pomagaj, ale nie rób nic za niego. No i już, to koniec, do tego się to wszystko sprawdza. No. Czy są na to lekarstwa? Nie ma, nie ma. Próbowali leczyć, wchodzi na to. W raporcie piszą, że sama medycyna nie zmniejsza tych zachowań. Jest napisane, że może pomóc zredukować symptomy. No ale kurde, no to dobre urżnięcie się pomaga zredukować symptomy, bo jesteś tak pijany, że nie jesteś w stanie już wziąć żadnej ulotki, ani ketchupu z McDonalda. No to idźcie z takim czymś, to ja nie wierzę w takie rzeczy. No, ale pytanie jest, czy to jest w ogóle ważne. No bo to taka jakaś tam część życia. No ja robię trochę z tego, wiecie, większą sensację niż to tak naprawdę jest niby. Ale ja uważam, że to jest dosyć duży problem. Większy niż się wydaje. Nie zwracamy na to uwagi, bo jak mówię, to jest za bardzo powszechne, po pierwsze. Po drugie, to się to jakoś wpisuje w taki klimat narodowy trochę, bo wiecie, no Polacy zawsze mieli w sobie, znaczy zawsze, nie wiem, odkąd pamiętam, mieli w sobie to życie takie trochę... survivalowe, nie? Od pierwszego trochę do pierwszego, że tutaj naprawić, tu załatać, zamiast wyrzucać, po co wyrzucać. No, no to jest taka część zaradności narodowej. To jest fajna cecha nawet. Mi się podoba, ale w czasie, w którym żyjemy, czyli w czasie pokoju, w czasie zbyt dużej ilości rzeczy, to jest cecha, która strasznie przeszkadza i psuje. Jeżeli się zastanawiasz, dlaczego nie jesteś w stanie planów noworocznych wykonać, na przykład czemu sobie nie radzisz po... Znaczy już po 2 miesiącach widzisz, że już gówno z tego wszystkiego. Miałeś takie plany, co tydzień coś tam robić, rzeźbić karmnik co tydzień i powinno już być po pół roku 17 karmników, a nie ma ani pół, nie? No to pewnie dlatego, że się rozpraszasz czymś. A rozpraszasz się bardzo często dlatego, bo masz nawyk zbierania wszystkiego, co jest pod ręką. Znaczy mówiąc, jak widzisz, że coś jest do wzięcia i to jest okazja, bo tanie, bo za darmo, bo coś tam, to bierzesz to. I wydaje się odruchowo, jak człowiek tak bezmyślnie sobie myśli, że jak za darmo, to zyskałem, nie? Jak za darmo albo za tanie, to okazja, bo to mam zysk, to jestem do przodu. Ale rzeczywistość jest odwrotna. Tak naprawdę, jak się pomyśli trochę w dalszym zasięgu, tak ogólnie całość, obraz całości się weźmie pod uwagę, to straciłeś i to bardzo dużo, bo każde twoje skupienie się na darmowej małej rzeczy, na ulotce na ulicy, na mailu, który nowy przyszedł z jakimś duperelem, skupienie się na 100 rzeczach, z których każda zajmuje 5 sekund tylko, zajmuje ci 5500 sekund, potem 5000 sekund, potem 50 000 sekund i tak dalej. Rozpraszasz się, tracisz uwagę, tracisz koncentrację na jednej rzeczy, którą powinieneś robić. Człowiek nie jest zwyczajnie w stanie skupiać się na zbyt wielu rzeczach naraz. Dlatego, jak wiemy, teraz są popularne artykuły pod tytułem 5 rzeczy, które możesz coś tam, 10 rzeczy, które ktoś tam coś tam. I zawsze jest ilość tam rzeczy i zawsze jest tylko kilka. Bo na tylu rzeczach człowiek może się skupić. Za duża ilość rzeczy już nie ogarniamy. 50 najlepszych filmów. Takie listy są mało popularne. 10 najlepszych filmów. O, to jest popularne, w to klikasz. W 50 nie klikasz, bo za długie i tak nie zapamiętasz. 10 może zapamiętasz, ale 3 najlepsze filmy zapamiętasz najlepiej. Więc człowiek ma taką liczbę do 10, na której się może skupić. No i teraz jak się otaczasz zbyt dużą ilością rzeczy, to nie skupisz się na niczym. Twoja uwaga się miota z prawej w lewo i kółko i dookoła i nigdy niczego nie zrobisz do końca. Niestety, bo nie dasz rady już. No bo sobie sam przeszkadzasz po prostu. No i to jest pierwszy problem. Drugi problem, nie pozbywanie się rzeczy. To jest problem, że nie pozbywasz się rzeczy, bo rzeczy ci tak się nagromadzą. Choćbyś nie brał za darmo ketchupów czy czegoś i tak ci się w końcu uzbiera coś tam. Nawet jeżeli świadomie wybierasz projekty, które chcesz w życiu robić, no to po jakimś czasie będziesz miał kilka tych projektów. I jeżeli nie zamkniesz wcześniejszych, to nie będziesz miał czasu na to wszystko i każdy projekt zrobisz do połowy, do 1/3, po kawałku. Nie skończysz żadnego i żadnego nie zrobisz w efekcie. Bo żal ci któryś zamknąć. Ja to przeżywam co roku albo co kilka razy w roku, może czasem nawet. Ten problem zbyt dużej ilości rzeczy do roboty, projektów. Trudno jest ogarnąć i bardzo mi trudno jest zrezygnować, bo ja świadomie wybieram dla siebie projekty, że Radio Enklawa, że program Jest Sprawa, że piosenki na YouTube, że coś tam. Jestem i tak biorę sobie na granicy w ogóle możliwości, ilość rzeczy, którą mam do zrobienia i ich jest za dużo. Jeżeli robię mniej, wychodzą lepiej, nie? No nie pytam, czy nie, bo nie wiesz, ale tak to u mnie działa, więc podejrzewam, że wszyscy, którzy są ludźmi, mają podobne ludzkie odruchy i efekty. No i teraz chodzi o to, żeby trzeba w sobie przełamać niechęć do pozbywania się, do wyrzucania. Muszę wyrzucić projekty, które lubiłem. Muszę wyrzucić starego misia, który lubiłem, bo muszę kupić komputer i wsadzić go na biurko. Komputer używam, misia nie. Ale do misia jestem przywiązany, bo to jest stary, dobry, super miś. Ale muszę go wyrzucić. No muszę wyrzucić starego misia i starego ketchupa i wszystko, co jest nieużywane. Więc ja polecam każdemu, żeby zrobić sobie taki przegląd. Tutaj powiedział pytajmierz na czacie, że to kiedyś w ramach minimalizmu zrobił i mu to nie wyszło, bo się pozbył za dużo i teraz nie wie, kim jest. No, ja nie wiem, jak jest z minimalizmem. Nie próbowałem być minimalistyczny. Ja po prostu pozbywam się tylko rzeczy, których nie używam. Minimalizm polega na tym, żeby pozbyć się rzeczy też tych, których używasz, ale nie są ci niezbędne. No ja aż tak daleko nie idę. Ja się pozbywam tylko tych, co nie używam póki co. Może minimalizm jest lepszy właśnie, bo się bardziej potrafisz skupić już na tych trzech rzeczach, które ci zostają. Ale jak ci zostanie 30, to nie jest tak źle, bo na początku było 300. Więc na ile kogo stać, na tyle niech się ograniczy, ale ograniczyć się, stary, musisz. No musisz się ograniczyć, bo ci życie... Inaczej, życie nie jest twoje, no. Życie już należy do tych przedmiotów, które sobie nazbierałeś. Musisz nauczyć się wyrzucać. To jest strasznie trudna lekcja. Bardzo pierońsko trudna. Dobrze się po kawałku na przykład oswajać tą myślą. Na przykład daj komuś pieniądze, nie zastanawiając się, czy on ich dobrze użyje, czy źle. Większość chrześcijan ma, myślę, problem z tym całym hoardingiem. Albo jakbym to powiedział, ze sknerstwem, co na jedno wychodzi. Bo nie dają ciągle pieniędzy, na przykład bezdomnemu, bo uzasadniam to tak, albo bezdomny będzie pił, albo zapali papierocha. A ja bym chciał, żeby on pożytecznie to coś zrobił z tego. Ale stary, to są, daj mu te pieniądze, to już są jego pieniądze, niech on se robi co chce, niech marnuje życie. Ty się masz ich pozbyć. Pozbywanie się rzeczy to jest plus dla tego, kto się pozbył. To jest pewien plus, no. To nie jest tylko minus. My tak kojarzymy, o, będę miał mniej. No, będziesz miał mniej pieniędzy, ale będziesz miał więcej czasu. Będziesz miał więcej, no ja wiem, pieniądze to akurat może zły przykład, ale jakiś tam dupereli, książek, ubrań, czegoś możesz się pozbyć. No. Jesteś i wychodzi ci to trochę na plus. Są plusy w pozbywaniu się rzeczy. Masz mniej, to czasem dobrze. Właśnie, no, jest dobra. Opuszek mówi, na czacie oddałbym kobietę, ale nie misia. Oddaj kobietę. Zostaw sobie jedną. On wie, że z kobietami też tak jest. Ludzie sobie hoardingują kobiety. A nie oddam kobiety, żal mi, już z nią byłem 6 lat. No tak, biła mnie przez te 6 lat i zdradzała, ale ja chcę z nią być, bo żal się jej pozbyć. A wykop ją w cholerę, niech spada na księżyc, zapomnij o niej, jedną se zostaw. Wywal te 4 kobiety, co masz w 4 miastach, zostaw se jedną i się jej trzymaj. To będziesz się mógł poświęcić, będziesz miał jedną porządnie wychowaną kobietę. Wychowasz se jedną i będzie z nią fajnie. A nie, że masz teraz 15 i każda w ogóle jest na chwilę i ten... Bez sensu! No. Także jak masz do wyboru misia zostawić albo kobietę wyrzucić, no to może jednak... No to dobra, wyrzuć tę kobietę, no. Zależy, ile ci zostało. Ale jak jedną se zostaw. Że jedno powinieneś mieć, no. O, Dorota dobrze mówi. Ubrania zdecydowanie trzeba wyrzucać, wtedy jest miejsce na nowe. Tak jest, ale z ubraniami ja nie mam problemu. Ja mam jedne spodnie i jedne buty. Koniec. Więc jest problem trochę, jak się brudzą. No, ale to rzadko piorę. No, co mam zrobić, jak mam jedne? No, ale jest to naprawdę duży plus. Znaczy, teraz jest trudno trochę zrozumieć tych ludzi, co mają po ileś tam naście par czegoś tam. Bo ja myślę, kiedy tego użyjesz, człowieku? No, nie wiem. Nie wiem, co on mówi, on sam nie wie, ale zbiera i trudno mu wyrzucić. No, ubrania trzeba wyrzucać stare i kupić nowe. Właśnie, jest fajnie, jak ktoś ma naprawdę duży opór z wyrzucaniem, to niech się pocieszy taką myślą. Jak wyrzucisz, to masz fantastyczną okazję kupić nowe. O! No, i to jest taka fajna myśl i można się nią motywować i właściwie tyle na ten temat. Więc ja chciałem powiedzieć, że tak, jest taki problem, ogólnopolski jest problem, w jakimś tam małym no, zakresie, nie każdy od razu jest patologią jakąś, ale mamy, no mamy, bo nasza historia polska i PRL i tak dalej, to nam się zagnieździło we łbie, że nie umiemy się pozbywać, ale trzeba się pozbywać i tym optymistycznym akcentem idę sobie. A wy wpadajcie, bo w ogóle co łaska, hej, da enklawy. Nowe programy są w enklawie. Opuszek, który tu dzwonił, robi nowy program o książkach. I to fajny, to ja właśnie, mi zawsze brakowało dobrego programu, którym się recenzuje książki. Przez dobry mam na myśli subiektywny. Taki mówiony, żeby normalny człowiek mówił, a nie nadęty znawca. Zawsze jak są recenzje książek, to gada nadęty znawca. I on właściwie, on mówi, że on by... Znaczy, on tak nie mówi wprost, ale całe te wszystkie recenzje się sprowadzają do tego, że on by to lepiej napisał. Nie? I szuka problemów, jak o, tu tak, coś tam. Ja nie, ja szukam takich recenzji, żeby ktoś mówił o przyjemności czytania książki. Dlaczego on ją uwielbia? Zupełnie subiektywnie. I ja nie przejmował się tym, że tu błąd ortograficzny, a tutaj wstęp jakiś taki, a tu sraki, a to gatunek inny niż miał być, a coś tam. Więc Opuszek tak właśnie robi i to jest trochę podobne formułą do innej doskonałej audycji, czyli o filmach, audycji, która jest w Enkawie. Jest jedna. Dawno nie było odcinka, właśnie gdzie? To jest odcinek ostatni. Aż sprawdzę. Ojejku, dawno. Kinoshot był ostatni 5 tygodni temu, strasznie długa przerwa, ale mam nadzieję z olbrzymią, że będzie. I że będzie znów regularnie o filmach. Więc są programy o filmach i są programy o książkach i ty możesz dołożyć też swój własny program zupełnie za darmo i to jest po prostu fajne, no. Fajne jest. Nie musisz mieć miliardów ludzi, bo możesz mieć garść ludzi, ale fajnych słuchaczy. I twoich słuchaczy. I to jest zawsze wielka satysfakcja. Zawsze będę zachęcać ludzi, żeby robić podcasty. Myślę, że to będzie zawsze, no, bo te... Wiem, że są inne mody się zmieniają, radio nie jest w modzie akurat, ale ono zawsze gdzieś będzie. Tak jak chyba zawsze będą książki. I mnie to zawsze pociągało, to radio. Po prostu gadanie do mikrofonu. Super było. Albo słuchanie tego, co ktoś mówi do mikrofonu. Zawsze to wolałem niż muzykę tak naprawdę. I dalej lubię. No. I jak podoba wam się koncepcja programu Enklawa, to co łaska, rzućcie tam od czasu do czasu, żeby było na te serwery i domeny i różne duperele. I polecajcie innym. Do na razie.